Dzisiejszym gościem w naszym studio jest dr Łukasz Smoluch. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Który ostatnio przyjechał do Australii w ramach wyprawy naukowej badającej rolę muzyki tradycyjnej w życiu polonijnego społeczeństwa. Przy okazji dowiedziałam się, że w ramach pana wykształcenia głównym tematem zainteresowania było u pana didgeridoo australijskie i właśnie na ten temat pisał pan pracę magisterską. Jest to dosyć nietypowy temat, nietypowy instrument, jeśli chodzi o Polskę.
To zainteresowanie przyszło właściwie już na początku studiów i ono było na początku bardzo nienaukowe, bym powiedział. To znaczy zaczęło się od współlokatora.
A proszę mi powiedzieć dokładnie, jaki to był kierunek studiów?
Muzykologia.
Na wydziale?
Na Wydziale Historycznym Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myśmy się spotkali w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy razem z moim współlokatorem i okazało się, w któregoś dnia on przyniósł taką drewnianą rurę. Usiadł z tą rurą w kuchni i zaczął w tę rurę trąbić. I zaintrygowało mnie to bardzo.
Czy widział pan wtedy po raz pierwszy to coś?
To był pierwszy raz, kiedy widziałem didgeridoo. Zaintrygowało mnie to i zacząłem chodzić za nim przez następne kilka tygodni i go męczyć, żeby mi pokazał, jak na tym trąbić.
Mm-hmm.
Uparłem się któregoś dnia, że się nauczę. Trwało to 4-5 godzin. Nauczę się oczywiście po prostu
wydawać jakikolwiek dźwięk. A tutaj to technika nie jest prosta?
Nie jest. Proszę mi uwierzyć, że nie jest.
Tak, bo to jest dmuchanie i wciąganie powietrza w tym samym czasie, zdaje się.
Tak, to znaczy pierwszy etap to jest wydobycie takiego podstawowego dźwięku, który w języku angielskim nazywa się drone. U nas określa się to mianem burdonu. Burdon co prawda ma jeszcze inne znaczenia, samo słowo, ale w tym wypadku mówi się o burdonie. No tak czy inaczej jest ten podstawowy dźwięk, a do tego jest jeszcze technika oddechu cyrkulacyjnego tak zwanego.
Mm-hmm.
To niski taki burczący, można powiedzieć.
Mm-hmm. Burczący dźwięk.
Burczący dźwięk.
Mocno wibrujący, wyobrażam sobie, że tutaj gdzieś w klatce piersiowej, tak?
Zgadza się. Bardzo ogarniający całe ciało grającego, można tak to ująć.
Niedługo panu zajęło opanowanie tej techniki?
To znaczy w 4 godziny nauczyłem się tego podstawowego dźwięku, tego burdonu i umiejętności utrzymania go przez chwilę jakąś. Mhm. A oddech cyrkulacyjny, czy też kołowy, jak się go nazywa, to przyszło już później, już w kilku tygodniach, miesiącach prób z ćwiczeniami, ze słomką i szklanką wody. To jest takie bardzo standardowe ćwiczenie, jeśli chodzi o oddech kołowy. Dmucha się w słomkę, która jest włożona do wody w szklance i stara się zrobić tak, żeby bąbelki leciały cały czas.
No i co później było? Jak kształtowało się to pierwsze spotkanie, a później już ciągłe spotkanie z tym didgeridoo w pana życiu?
Potem,
i zainteresowaniach
potem był
naukowych.
Pierwszy festiwal didgeridoo zorganizowany przez Jurka Fiedoruka w Mielniku na Podlasiu. No i tam to już był taki przeskok gdzieś w głowie, że wow, tak, fenomen, super, świetna rzecz, w Polsce coś takiego się dzieje. Festiwal didgeridoo zorganizowany w 2005 roku po raz pierwszy i teraz mieliśmy kolejny w 2015, ale jak przyszło do pisania pracy magisterskiej, no to uradziliśmy wraz z promotorką, że to jest dobry temat.
Swoją profesor Bożną Moszkalską.
Pisanie tej pracy, ona się kształtowała podczas naszych rozmów, jak to na seminariach bywa, ale oboje stwierdziliśmy, że fajnie byłoby napisać o globalizacji tego instrumentu, bo to jest taki fenomen, że prosta drewniana rura, znana jakiejś niewielkiej społeczności rdzennych mieszkańców Australii, kilkuset ludziom, nagle się staje popularna na całym świecie. Dociera do Polski i ma swoich fanów, tak, w Polsce. I takim pomysłem na tę pracę stało się prześledzenie tej drogi, jaką didgeridoo przebyło z Australii do Polski. No i tutaj niezbędne było włączenie takich narzędzi analizowania procesu globalizacji tego instrumentu.
Mm-hmm. Jak wyglądała kwestia didgeridoo w tym kontekście globalnym? Mm-hmm. Wtedy, kiedy pan pisał tą pracę?
Ja pozwoliłem sobie na takie działanie polegające na zrobieniu ankiety wśród osób, które są zainteresowane tym instrumentem. Tę ankietę wypełniły 263 osoby. I spora część z tych osób miała różnorakie doświadczenia takie bezpośrednie z tym instrumentem. I te doświadczenia to były To były próby użycia tego instrumentu jako narzędzia do medytacji, do leczenia muzyką. Oczywiście łączenie brzmienia didgeridoo z różnymi instrumentami, takimi jak bębny, gitary, klawisze, wszelkiego rodzaju eksperymenty muzyczne. No i właśnie te pozamuzyczne, takie związane z duchowością czy leczeniem. Było takie pytanie, z czym ci się kojarzy ten instrument? I ogromna większość respondentów odpowiadała, że właśnie z leczeniem, że z medytacją, że z jakimiś ruchami New Age, taką powiedzmy szeroko rozumianą duchowością. Ten tradycyjny kontekst australijski, on owszem pojawiał się w tej ankiecie, ale znacznie rzadziej. Bardzo rzadko można trafić w Polsce na didgeridoo eukaliptusowe. Zwykle są to instrumenty wykonywane z lokalnych gatunków drewna, takich jak jesion, świerk, różne graby, owocowe drzewa, ale również arcydzięgiel na przykład. To jest taka roślina, która jest rodzajem dużego kopru, pustego już w środku, czyli pomijamy ten etap, kiedy trzeba to jakoś wydłubać.
W czyli Australii coś w rodzaju bambusa, tak?
Coś w rodzaju bambusa, tak. W Australii robią to za nas termity, a tu mamy gotowy pusty środek. No i oczywiście ogromną popularnością cieszy się didgeridoo z plastikowej rury PCV. Idzie się do kastorami.
Kupuje się kawałek rury.
Wybiera się
ewentualnie
kawałek.
Ewentualnie można sobie narysować na tym jakieś paseczki lub kropeczki.
Można.
Aborygeńskie.
Można sobie rysować kropeczki, można ją ogrzewać i kształtować tę formę instrumentu różnie. No tutaj już wyobraźnia naprawdę jest duża i z ciekawymi formami się spotykałem, również z glinianymi didgeridoo.
Czy jest już jakiś taki nurt, gdzie ktoś produkuje tak, że można sobie wejść do sklepu i kupić to didgeridoo?
Sklepów jako takich nie ma. Zdarzają się stoiska podczas różnego rodzaju festynów, jarmarków, festiwali, tego typu wydarzeń. Są strony internetowe. Takim w tej chwili chyba najbardziej znanym budowniczym didgeridoo jest Jakub Pieleszek, który poświęcił już ładnych kilka lat swojego życia na doskonalenie budowy tego instrumentu. I oczywiście wiele osób, które gdzieś tam lokalnie robią instrumenty, sprzedają znajomym, rozdają znajomym, wcale nie reklamując się z tym w internecie. Bardzo, bardzo zmienił się kontekst użycia tego instrumentu.
Czyli z jakiego
czyli
na jaki?
Z takiego kontekstu rytualnego, można powiedzieć, obrzędowego, gdzie śpiewak występuje razem z akompaniującym mu na didgeridoo instrumentalistą i to jest oprawa obrzędu, tak? Oni grają w ważnych momentach tego wydarzenia. No i muzyka pełni tu rolę takiego katalizatora obrzędu, można powiedzieć, tak, czegoś, co nas przenosi gdzieś w trochę inną rzeczywistość. Aborygeni powiedzieliby, że do Dreamtime, czyli do świata marzeń, świata snów. I ma to takie niezwykle ważne, takie symboliczne znaczenie. A tymczasem w tej chwili instrumentalista wychodzi na scenę i jest przede wszystkim wirtuozem, tak? Dostarcza wrażeń estetycznych, gra szybko, stosuje różne techniki, często bardzo skomplikowane. I tu mamy chociażby taki kontekst, jeden z kontekstów, tak? Taki kontekst sceniczny. Może to być też leczenie muzyką, czyli idziemy do takiego gabinetu leczenia dźwiękiem, staje nad nami ktoś, kto gra na didgeridoo i trąbi w nasze ciało, lecząc nas tym
chcąc przesłać te wibracje w naszą stronę.
Chcąc przesłać wibracje.
A czy z takim czymś pan się faktycznie spotkał, z tym leczeniem?
Znam osoby, które zajmują się takim rodzajem terapii. I to są zarówno ludzie mieszkający w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, w Czechach. Poza tym zmienia się sama muzyczna rola tego instrumentu. Tradycyjnie był to akompaniament do śpiewu. Prawie zawsze. Natomiast w tych nowych kontekstach najczęściej jest to gra solowa. I to gra solowa często poszerzona o inne instrumenty, czyli didgeridoo jest tym instrumentem takim wiodącym, a gdzieś tam w tle mamy, nie wiem, gitarę, bębny, coś co akompaniuje. Tradycyjnie najczęściej didgeridoo grało pojedynczo. Dziś coraz częściej spotyka się takie składy, mówię o Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii również, bo przecież biali Australijczycy grają i to jest ich mnóstwo w różny sposób, eksperymentując z didgeridoo. Taka gra po dwa didgeridoo, trzy. Kombinowanie, jak to można ze sobą połączyć, szukanie wspólnej tonacji. Czyli dla aborygena nie było istotne, na jakiej dokładnie wysokości zagra didgeridoo. On nie ma do dziś, być może już dzisiaj częściej, ale nie miał na to wpływu tak do końca. Wpływ na to miały głównie termity.
No tak.
Potem ewentualnie przycinanie tego instrumentu do jakiejś tam żądanej długości. A dzisiaj już się robi całe wykresy. Tacy ludzie, którzy robią didgeridoo, na przykład właśnie wspomniany Kuba Pieleszek, oni mają całe pomysły na to, wykresy, jak to wyrzeźbić, żeby to zagrało odpowiednio.
Jak wygląda właśnie ta kwestia leczenia?
Granie na didgeridoo może wspomagać nasz organizm, bo jest to ten sam oddech cyrkulacyjny jest ciekawy, bo jest to takie pompowanie przez siebie bardzo dużej ilości powietrza, wtłaczanie gdzieś do mózgu dużej ilości tlenu, która powoduje tak zwaną hiperwentylację, czyli nadtlenienie mózgu. I są to procesy, z którymi się codziennie nie ma do czynienia. Znaczy, to są takie wytworzone, dziwne sytuacje dla naszego organizmu.
I generalnie z założenia jest, w czym to miałoby pomagać?
Wszelkiego rodzaju schorzenia oddechowe. To znaczy mówi się o tym, że paradoksalnie można w ten sposób leczyć astmę. Poprzez taką wpadanie w pewnego rodzaju trans, medytację, można leczyć też inne schorzenia. Jak wiadomo, taka głęboka medytacja, uspokojenie organizmu, ono ma dobroczynny wpływ. Jesteśmy jakby systemem naczyń połączonych, o tak można powiedzieć, tak? Czyli to, że jesteśmy spokojni, zrelaksowani, niezestresowani, na pewno ma wpływ na inne elementy, na nasze zdrowie. Więc jakby tutaj gdzieś można szukać tego wpływu. Najbardziej problematyczne w pracach, przynajmniej w tych, z którymi się zetknąłem, jest to, na ile didgeridoo może leczyć tak na odległość. Mm-hmm. To znaczy, na ile ten dźwięk, który gdzieś tam wprowadza nasze ciało w wibracje, powoduje, że coś się w tym ciele zmienia, tak?
Mm-hmm.
Tutaj zdania są podzielone, nie spotkałem się z takimi pracami, które by ewidentnie wskazywały na jakiś korzystny skutek.